bo ja tu jeszcze może chciałam dopowiedzieć pierwszą wypowiedź, że z wodociągami też zawsze przedstawiciele przyjeżdżali, umawialiśmy się i negocjowaliśmy też ceny, tak? Czasami, a najczęściej tak było, że realnie te ceny podchodzili i wodociągi podchodziły i my uzgadnialiśmy te ceny, żeby za mocno mieszkańców po tej kieszeni, za tą wodę opłaty nie uderzyły.
To czuję następne pytanie, także... które pani zada. Z kim negocjować teraz stawki?
No właśnie, jak to będzie? No bo to jakoś trzeba będzie uśrednić, nie wiem, ujednolicić właśnie. Czy to mają być taryfy na całą Polskę jednakowe, czy też regionami?
Wyspecjalizowane osoby, instytucja będzie przyglądała się bacznie tym taryfom. Nie wystarczy popatrzeć, poprosić, że mamy biedne, jak to się mówi, w danej gminie, żeby wynegocjować tą cenę. Wystarczy sprawnie, realnie sprawdzić, jakie są koszty funkcjonowania danej spółki.
Czyli będzie z kim rozmawiać, jeśli chodzi o taryfę na 3 lata tym razem stałą. Z bezpiecznikiem, zabezpieczeniem, bo to hasło maksymalne stawki za pobór wody i ścieków to trochę niebezpiecznie brzmi. Łukasz Szalong, Wodociągi Zachodniopomorskie.
Temat taryf i temat funkcjonowania, wchodzenia nowych przepisów by był stabilniejszy, gdyby faktycznie z ustawy nie zniknął zapis o vacatio legis 6-miesięcznym, czyli czas na przygotowanie, na przyjęcie służb, na wdrożenie. Natomiast gdzieś w toku prac temat 6-miesięcznego vacatio legis został wykreślony i to jest największa obawa firm.
Jeszcze się tutaj włączę i przerwę pan na chwilę, bo mnie nurtuje, co się kryje pod hasłem maksymalnej opłaty dla przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, zgodnie z nowym prawem.
No właśnie, to też jest taki temat, który w wyniku rozmów z różnymi szefami firm wodociągowych, czy ze stowarzyszeniami od momentu zaproszenia do audycji gdzieś tam przeprowadziłem, że obawa jest taka przed decyzyjnością, czyli jeżeli będzie dobry wójt, burmistrz dla kogoś, kto ocenia taryfy, to dostanie taką taryfę, jak będzie chciał. Jeżeli będzie mniej przychylny, to może być ta opłata.
To znaczy sugeruje pan zależność wody od polityki?
Nie sugeruję, tylko ale tak może być, już. Bo jeżeli czytamy, że pan prezes w projekcie ustawy, że pan prezes może mieć wpływ osobisty na wiele działań, łącznie z przyjmowaną taryfą.
To znaczy, że prezes Wód Polskich może ręcznie sterować podejmowaniem pewnych decyzji?
Wszystkim. Kilkanaście punktów jest, z których prezes może sam osobiście podejmować decyzje.
Czyli tu niżej, tam wyżej?
Z jednej strony może być dobre, żeby mieć bezpośredni nadzór i wpływem, ale z drugiej strony istnieje faktycznie takie ryzyko, że tam, gdzie stwierdzimy, że komuś warto pomóc, to pomagamy, a komu warto docisnąć trochę śrubę, to niech się pomęczy, to
wypada, żeby się teraz Adam Kalinowski odniósł do tych obaw, panie dyrektorze. Czy będzie tak faktycznie 1 stycznia, że prezes Wód Polskich, który będzie miał dużą władzę skupioną w swoich rękach nad regionalnymi oddziałami swojej instytucji, jeśli któregoś burmistrza, prezydenta lub wójta nie będzie lubił, to mu podwyższy taryfę?
Nie, to tak.
Albo obniży.
To tak nie będzie, to tak nie funkcjonuje. Szanowni Państwo, nowy ten projekt nowelizacji, który dopiero miał pierwsze czytanie, on zakłada tutaj te kompetencje dyrektorów RCGW po tej reformie prawa wodnego.
Przypomnijmy, że regionalne zarządy gospodarki wodnej mają być wyjęte spod kompetencji marszałków i przejść do Wód Polskich.
Ale będą dyrektorzy RCGW jako wody państwowe, tutaj Polskie Wody, więc dyrektorzy będą. I oni tutaj będą opiniować.
Panie dyrektorze, mamy 19 milionów złotych zapisanych w regionalnym programie operacyjnym na modernizację umocnień i urządzeń na miejskim odcinku rzeki Inny. Do tej pory dysponentem tych środków był Urząd Marszałkowski. Teraz, kiedy RZGW, który ma wydać te pieniądze, przejdzie do Wód Polskich, to jaki będzie los tej inwestycji?
Będą kontynuowane. Przepisy, już pewne rzeczy są rozpisane, przetargi. Więc
czyli tutaj nie będzie żadnych zmian?
Nie będzie żadnych
oprócz
zmian.
Oprócz szyldu.
Tak.
Przynajmniej to zabrzmiało optymistycznie. Grzegorz Najpieralski, mnie martwi pańskie zatroskanie. Tak pan siedzi, trzyma się za głowę, panie senatorze.
No, zmartwiło mnie to, co powiedział Łukasz Szalong. To, że faktycznie może być tak, że będzie wpływ na to, co dzieje się w samorządzie.
Ale my na razie spekulujemy tylko. bo do tej pory niezbyt do końca była przemyślana ta polityka na szczeblu regionów, jeśli chodzi o gospodarowanie wodami.
Zgoda, ale...
Mówiąc bardzo delikatnie.
Jasne, zdarzały się w wielu obszarach naszego życia społecznego, tak, czy samorządowego, różnego rodzaju nadużycia, tylko ja nie chciałbym, żeby dzisiaj kwestie korupcyjne czy nadużyć determinowały zmiany w prawie, które mogą być absolutnie zmianami później politycznymi. Znaczy, jeżeli faktycznie jest, jak mówi pan Łukasz Szelok, jest taka obawa, że prezes czy dyrektor tej instytucji państwowej ma taką władzę, że może osobiście ingerować, a mamy dzisiaj doświadczenie na przykład z panem ministrem Ziobro, który osobiście odwołuje i powołuje prezesów bez żadnych konsultacji.
Tu woda, tam sądy, ale rozrzut spory.
No nie, ale pokazuje tylko, że jeżeli daje się władzę polityczną, to tą władzę polityczną ci ludzie wykorzystują. Jeżeli tak jest faktycznie, że jest taka obawa, to może być bardzo niebezpieczne zjawisko, bo przypominam, że w przyszłym roku są wybory samorządowe. Jeżeli faktycznie dany burmistrz, czy pani wójt, czy ktoś inny na przykład nie będzie się podobał władzy Prawa i Sprawiedliwości, albo będzie im niewygodnym, to mogą przykręcać faktycznie śrubę albo robić pod górkę, tak żeby osłabiać pozycję danego samorządowca. To jest bardzo niebezpieczne, bo to po pierwsze nie tyle nawet służy jako nacisk polityczny, ale może w konsekwencji rujnować na przykład daną spółkę miejską czy gminną, która funkcjonuje i z powodów politycznych zostanie po prostu upokorzona.
Wróćmy do kwestii taryf. I tutaj znów ponownie Adam Kalinowski. Od 2018 roku w skali roku cena wody dla przeciętnej czteroosobowej rodziny wzrośnie o 20 czy o około 40 zł rocznie? Bo są takie dwa szacunki.
W którym roku, panie redaktorze?
W 2018 już.
Nie, no przecież w 2019.
Ale są będzie... takie tutaj spekulacje, że już od 2000...
Ale po czym pan wnosi? Niech pan mi poda...
2018 to jeszcze będzie bieżące.
Tak. Jeszcze będzie bieżące.
Na czym pan opiera swoje wątpliwości?
Bo po wypowiedzi wiceministra ochrony środowiska, który mówi, że może przeciętna rodzina już w przyszłym roku straci 20 choćby.
Ale to są na razie spekulacje, bo my się chyba dopiero przekonamy dopiero po wejściu w życie rozporządzenia ministra środowiska, którego chyba jeszcze nie ma.
To są jeszcze spekulacje. Szanowni Państwo, ja bym chciał tutaj jeszcze się skupić na tym, nie tylko na tych cenach, ale na tym możliwościach, które pojawiły się przede wszystkim poprzez to, że te wody polskie, że ta ustawa tutaj w życie, ta nowelizacja została wprowadzona. Mamy na przykład taką sytuację, że dotychczas około 30 metrów kwadratowych można było na zgłoszenie mieć oczko wodne. Te zmiany mówią o 500 metrów kwadratowych na zgłoszenie, tak? Wnosimy opłatę i można sobie zorganizować. Taki rolnik, załóżmy, może to wykorzystywać pod cele również i takie jako dodatkowy dochód takich oczek sobie zorganizować. Może prowadzić hodowlę ryb, może hodowlę raków.
Czyli jezioro na własny użytek za niewielką opłatą.
Można. Mało tego, te opłaty nie będą tutaj, bo jeżeli to są deszcze opadowe, to nie będzie to brane pod uwagę, chyba że byłoby to mowa o budowie stawów przepływowych, tak?
Rozumiem, że tematu nie wyczerpiemy, jeśli chodzi o wody polskie i o taryfy, tym bardziej, że trzeba jeszcze poczekać paręnaście tygodni na to, by instytucja rozpoczęła działalność, prowadziła pierwsze decyzje. Myślę, że spotkamy się chyba w podobnym gronie za 3 miesiące czy 2 mniej więcej, podejrzewam, panie dyrektorze. Wtedy będziemy coś więcej wiedzieć?
Będziemy wiedzieć. Znaczy, chciałem jeszcze tutaj powiedzieć o tych wędkarzach tak naprawdę, bo też tam się pojawiają różne rzeczy. Chodzi o to, że i wędkarze będą, bo jest takie...
Będzie opłata za wędkę?
Nie, jest taki zapis, że po prostu te wody można, samorządy będą mogły oddawać, bo tam będzie zwolnione z podatku dla tych klubów sportowych, tak? Jeżeli będzie powstawała infrastruktura, można się dogadywać do celów rekreacyjno-wędkarskich. Tu się pojawia coś, co powinno tutaj zaistnieć. Tak?
Tu stawiamy na razie kropkę. Ta woda dalej płynie, jak słyszymy, wartkim strumieniem. Zobaczymy od roku 2018, zwłaszcza w sferze taryf za wodę i ścieki, czy nowe prawo wodne, które ma uregulować stosunki polityczne i wodne, także nie wpłynie drastycznie jednak na zmianę taryf dla przeciętnej rodziny. To jest wszystko przed nami.
Można rozmawiać, czy nie?
A przynajmniej mniej gorący temat w tym samym gronie. Przypomnijmy w studiu szacowni goście, Grzegorz Napieralski, senator Rzeczpospolitej Polskiej, Łukasz Szelong, Teresa Sadowska, wójt gminy Banie. Życzę pani oczywiście posady burmistrza oraz Adam Kalinowski. Teraz bardziej politycznie się zrobi, ponieważ zaostrza się klimat, rośnie napięcie, ponieważ mamy projekt ustawy o kodeksie wyborczym, poselskiej oczywiście ustawy wniesionej przez posłów PiS. I cóż tam czytamy? Już nie lokalne władze, ale tylko Państwowa Komisja Wyborcza będzie organizowała wybory samorządowe. PiS chce poważnych zmian w ordynacji wyborczej. Skład PKW ma być wybierany nie jak do tej pory przez władzę sądowniczą, a głównie przez polityków. To może spowodować upolitycznienie komisji. Takie obawy ma nie tylko opozycja, ale także prawnicy. Do tej pory 9 sędziów po 3 wskazywał odpowiednio Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd Administracyjny. Teraz jedynie Trybunał i NSA mają zgłaszać tylko po jednym członku. Pozostałych 7 rekomendować będą do PKW kluby poselskie. Mają być to osoby posiadające szeroką wiedzę prawniczą, a każdy z klubów będzie mógł wskazać nie więcej niż 3 osoby. Kadencja członków PKW ma trwać 9 lat. Jeżeli prezydencki projekt ustawy o Sądzie Najwyższym wejdzie w życie, to ostatecznie ważność wyborów stwierdzać będzie nowa Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Cóż, stało się słowo ciałem. Rok przed wyborami samorządowymi rozpoczną się prace nad nową ordynacją wyborczą. W piątek klub PiS złożył stosowny projekt. Wiemy już, że ma nie być jednomandatowo okręgów wyborczych. Drodzy Państwo, co nas czeka w takim razie w ciągu najbliższych kilku miesięcy przed wyborami samorządowymi? Ja może zacznę od opozycji jednak. Senator Grzegorz Napieralski, spodziewał się pan tego projektu?
Tak, tak. No on był ogłaszany przez wiele miesięcy. Już Jarosław Kaczyński jako prezes partii rządzącej na początku tego roku powiedział, że będą bardzo poważne zmiany. Ich nie ma w tym projekcie, bo miała być kadencyjność burmistrzów, wójtów i prezydentów. Tego nie ma w tej ustawie. Natomiast zacznę, że jest to taki sprytny zabieg.
O właśnie. Mianowicie jak?
Sprytny zabieg, dlatego że po pierwsze jest to ustawa przygotowana przez posłów, czyli wszystko jeszcze może się zdarzyć. Czy dużo zmian, moim zdaniem, może być wprowadzone w czasie prac w komisjach i w Senacie, czy też w Sejmie, więc może jeszcze do jakichś radykalniejszych zmian dojść. A sprytny jest też dlatego, że jak się wczytamy w te przepisy, to one będą dawały możliwości, aby opozycja się pokłóciła. I to jest przestroga dla opozycji dziś, tak naprawdę. Też dlatego, że...
A przyzna pan, że opozycję bardzo łatwo skłócić.
Tak, to prawda. I mówię to teraz już bardzo poważnie. Czy to będzie test tak naprawdę dla tego, czy potrafimy pościągać własne ambicje i zapędy, czy potrafimy porozumieć się i zbudować dzisiaj odpowiedź i alternatywę dla partii rządzącej, ciekawszą, lepszą, jeżeli chodzi o wybory samorządowe i dobrze przygotowaną merytorycznie.
Tutaj proponuję postawić kropkę na razie. Adam Kalinowski, tym razem reprezentujący PiS. Czy projekt poselski nowego kodeksu wyborczego złożony przez posłów PiS to jest pana zdaniem, komentując oczywiście, odnosząc się do tego, co powiedział senator, szatański plan prezesa?
Szanowni Państwo, najważniejsze jest to, aby wybory były uczciwe i transparentne.
A nie były do tej pory?
Powiem tak. No mieliśmy tutaj ostatnio 3 lata temu tutaj takie doświadczenie, że no nie były do końca uczciwe, ponieważ te książeczki, które były wprowadzone i te sytuacje, gdzie w małych gminach jest to, wszyscy się znają, to prawda, ale też ma duży wpływ samorząd, wójt, burmistrz, to jednak rzutuje. Przezroczyste urny, kamery, które będą transparentnie przekazywały wszystko, co się dzieje w lokalu wyborczym.
I oczywiście skład komisji wyborczej, na którą nie będzie miał wpływu wójt, prezydent czy burmistrz. Bo takie są założenia.
To są jeszcze założenia. Dokładnie. Ale...
To są założenia.
Wszystko się
czyli,
może zmienić.
Czyli przyzna pan, że plan jest taki szatański
ale
trochę.
Ale gminy... Było tak, że w niektórych gminach było 20% głosów nieważnych, a w niektórych nawet 50%. No to co pan redaktor powie na to? Czy to zły jest pomysł, żeby organizatorem wyborów była Państwowa Komisja Wyborcza, a nie gmina?
Bardzo dobry pomysł.
Ale też, żeby nie robić, nie budować o takiego obrazu, że wszystkie wybory były, czy inaczej, dużo aktów wyborczych było sfałszowanych. Otóż ja w swoim życiu politycznym startowałem, wygrywałem i przegrywałem wybory. Raz pamiętam, kiedy startowałem do Rady Miasta, zabrakło mi bodajże 26 głosów i nie miałem poczucia, że ktoś mnie oszukał, tak? I proszę pamiętać, że oprócz tego, że była wybierana komisja wyborcza, to każda z partii politycznych, każde środowisko samorządowe czy polityczne mogło rekomendować na przykład męża zaufania, który miał wszelkie kompetencje do tego, żeby kontrolować całą komisję, brać udział we wszystkich czynnościach. Czyli na przykład, jeżeli ja nie byłem członkiem partii politycznej, a startowałem na przykład na wójta czy burmistrza, miałem własny komitet wyborczy, to w każdej komisji mogłem mieć swojego człowieka, tak, który w sposób społeczny absolutnie pilnował moich interesów.
Ale miał senator swojego człowieka i ten swój człowiek mógł postępować różnie.
Ja mówię teraz o mężach zaufania, on nie
teraz
mógł...
Teraz będzie nadzór większy.
Ale on mógł nadzorować, właśnie ja mówię, nie, on nie mógł postępować, on mógł nadzorować tak naprawdę cały proces. Co do urn przezroczystych, świetny pomysł, żeby była jasność, bardzo mi się to podoba. Ja kilka razy byłem obserwatorem w takich jeszcze nieukształtowanych demokratycznych państwach, gdzie właśnie wprowadzono odczytywanie choćby na przykład publiczne, może tak nazwać w cudzysłowie, czyli komisja wyborcza każdy głos wyciąga, odczytywała, były przezroczyste urny, wszystko w porządku. Martwi mnie trochę Państwowa Komisja Wyborcza, dlatego że...
To bardziej polityczny wpływ na jej
skład. Tak, 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 dlatego że czym dalej to trzymamy od parlamentu, tym uważam jest jednak... większe bezpieczeństwo, bo politycy mają różnego rodzaju zapędy. Nie chcę już teraz rozróżniać ich na opozycję i rządzących. To może być bardzo niebezpieczne. Proszę pamiętać, ja nie wiem, jak w ostateczności ten kształt ustawy popłynie do prezydenta, ale nie chciałbym tak, żeby na koniec było tak, że niby wszystkie kluby mają prawo zgłaszać swojego przedstawiciela, na koniec większość zagłosy tylko za swoimi. Tak się wydarzyło, oni byli najlepsi. I wtedy tylko Prawo i Sprawiedliwość na przykład będzie miała swoich przedstawicieli. Jest takie niebezpieczeństwo. Dlatego tak naprawdę, panie redaktorze, tą dyskusję powinniśmy przeprowadzić, jak już ta ustawa trafi do prezydenta na biurko, gdzie wiedzieli wszystko, bo dzisiaj nie wiemy nic.
Ale już zaczyna robić się gorąco. Rok przed wyborami Teresa Sadowska, wójt gminy Banie. Rozumiem, że myśli pani o perspektywie...
Urny plastikowe, przezroczyste już mam.
Także... Myśli pani o perspektywie swojego udziału w wyborach 2018 roku?
Nie, nie myślę. Już podziękuję.
Jednak.
Już
się czuje pani spełniona w tym zakresie.
Nie, nie do końca. Ja zawsze byłam harcerzem i bardzo lubię społecznikowską taką pracę. I często jest tak, że wychodzę po 7 z domu, a wracam do domu i późnym wieczorem i pytam się, czy ja jeszcze mogę tu wrócić, tak, żeby się chociaż przespać.
Generalnie, czy pani zdaniem te zmiany, które chcą wprowadzić posłowie PiS w swoim projekcie, mówiąc kolokwialnie, bardziej przewietrzą urzędy miast, gmin, powiatów,
panie redaktorze, województw. Ja jak patrzę na te swoje 3 kadencje, nie wyobrażam sobie, żeby w gminie ktoś fałszował wybory. Naprawdę. To, co też powiedział pan senator, każdy ma z kandydatów, tak, startujących, ma możliwość właśnie chociażby swojego męża zaufania wprowadzenia. Ja też pracowałam w komisjach wyborczych. Nie wiem, jak słucham czasami takich opowieści, że można na przykład rysi kotołówka pod paznokciem zatknąć, tak, i żeby tam potem przy pracach w tej komisji coś tam skreślać, nie tak, żeby ten głos był nieważny. Nie wiem, ja sobie po prostu tego nie wyobrażam.
Ale jak się pani odniesie do tego projektu jednak, żeby zachować, wprowadzić zasadę dwukadencyjności dla władz samorządowych?
Nie, jestem absolutnie przeciwna.
Dlaczego?
Naprawdę. Nie chwaląc się, tak, wysokie poparcie. Ja już uważam, że w tej chwili po prostu powinnam odejść, swoje zrobiłam. Ja już jestem też wiekowo emerytalna, tak, niech młodsi przyjdą. Ale ja bym powiedziała tak, niektórzy z panów, posłów, pań w parlamencie są bardzo długo. Myślę, że ponad 20 lat co niektórzy. I przez te lata też stanowili prawo, jakie mamy. Jeżeli zły jest wójt, burmistrz, prezydent, to ludzie mu pokażą kartkę czerwoną, tak? I powiedzą do widzenia. Panu, pani dziękujemy po prostu.
Łukasz Szeląg, też bardziej politycznie tym razem w tej naszej drugiej części spotkania. Rozumiem.
Ja mam takie wrażenie, patrząc z punktu polityki, to co udało mi się gdzieś tam wyczytać, że w komisjach wyborczych będą mogli tylko zasiadać przedstawiciele partii, natomiast nie ma nic nad mowy o przedstawicielach lokalnych komitetów wyborczych i tutaj widzę duży...
Znaczy obawia się pan, że jednak w toku dalszych prac nad projektem będą mogli startować kandydaci w wyborach samorządowych tylko z list partyjnych?
Nie, obawiam się, na dzisiaj mówimy o tym, że lokalne komitety wyborcze, tak jak dzisiaj mieszkam w Goleniowie, mieszkańcy na przykład Goleniowa, nie będą mogli mieć swojego przedstawiciela w komisji wyborczej, bo tylko ma być to przedstawiane wyżej. To jest taka obawa. Być może konsekwencją będzie tylko to do dalszych zmian nad pracą nad ustawą, że tylko partie polityczne będą mogły wystawiać kandydatów. Co w moim przypadku nawet by, moim zdaniem by nawet nie było złe, jeżeli partie polityczne by miały tylko prawo do wystawiania kandydatów na burmistrzów i wójtów, z tego powodu, że wtedy mamy człowieka, który identyfikuje się z jakimś programem w ogólnopolskim zarysie. Tak?
Ale zresztą jak tutaj czytam...
Moi znajomi mówią, że w Niemczech nawet sołtys musi mieć poparcie danej partii.
Założenia, tak? które przedstawił klub PiS, składając w Sejmie projekt ustawy, celem tej ustawy jest zwiększenie udziału obywateli w procesie wybierania, kontrolowania i funkcjonowania niektórych organów administracji państwowej. Czy chodzi tutaj generalnie o nadzór nad wyborami i skład PKW?
No tylko
czyli
pytanie, kto będzie
w
komisji wyborczej liczył te głosy? Czy przedstawiciele lokalnego komitetu wyborczego też będą mogli mieć tam swoich przedstawicieli, tak?
Adam Kalinowski, czy uda się pogodzić wszystkie racje sprzeczne w nowym projekcie ustawy i dopuścić opozycję do głosu, pańskim zdaniem?
Tutaj jest, że taki ukłon jest, chodzi o jest to, że w małych gminach nie będzie obowiązku uzyskania progu tego 5-procentowego wyborczego, więc to jest też pewne rozwiązanie, jeżeli chodzi o te jednomandatowe okręgi wyborcze, bo to też można zapytać. No rezygnujemy z tych jednomandatowych okręgów wyborczych.
A jaki jest cel tej decyzji?
Ponieważ do tej pory to się jest tak, że no ludzie się muszą jednak utożsamiać z ideą, z tym programem, który jest budowany, a nie tylko, że ktoś nagle zostanie celebrytą, wypromuje się przez chwilkę. Ci, co mają więcej czasu, na przykład pochodzą po sąsiadach w mniejszych gminach, podczas gdy ktoś pracuje na przykład ciężko w samorządzie, pochodzą i za chwilę no, uda im się, załóżmy, wygrać te wybory. No, a co wtedy z programem?
Ale
tak?
czy jednak po likwidacji jednomandatowych...
Naobiecuje ją na przykład dużo, a później się okazuje, że nie ma jakiegoś takiego później realnego uzasadnienia.
Ale czy jednak po likwidacji jednomandatowych
okręgów wyborczych... Jak się rzeczą z to nie widzą, jak to faktycznie
nie funkcjonuje. Będzie tak, że faktycznie jednak partie będą miały większy wpływ na obsadzanie swoimi ludźmi. Rad,
ale zmiany, ale niedobra taktyka, nie każdy się dokładnie lubi, jak ktoś chodzi po domach. Po drugie, jeżeli chodzi o, czy partie, jak pan powiedział?
Czy partie nie zyskają większego wpływu na dobór kandydatów do rad miast, gmin, powiatów po likwidacji jednomandatowych okręgów wyborczych? Bo idea była taka, że każdy obywatel
dzisiaj,
może startować.
Ale dzisiaj mówimy na przykład, szanowny panie redaktorze, mówimy o tym, że niektórzy zakładają tak zwane maski, mówią, że są bezpartyjni. To są ludzie, którzy mają już 5, 6, 7 partii politycznych, jakichś ugrupowań, które były, stwarzają iluzję, że są bezpartyjni, po czym po prostu wspierają układy, które są. Mówię tutaj o większych miastach, tak? Może lokalnie, może w gminach nie odczuwamy aż takich presji. Ja powiem szczerze, wczoraj będąc na obchodach, ja z kolei jako człowiek z Prawa i Sprawiedliwości zderzyłem się z informacją, że no jak gdyby takim, a to wszystko kształtują też media z tym, że ktoś tam na mnie tak coś złego powiedział. Natomiast naprawdę tutaj te kadencyjność tych wójtów, jeżeli to jest trzecia, czwarta kadencja, to już jest tak mocno po prostu, że później tylko wójt wskaże palcem, że ty masz być następnym radnym i już pozamiatany, jak to się mówi, tak?
Czyli pańskim zdaniem...
Nie ma możliwości tym nowym, świeżym, tej świeżej krwi nowej bycia tym radnym. Jeszcze dokończę. Stowarzyszenia na przykład, tak? Miałem często przykłady, bo też działam w stowarzyszeniach. Okazuje się, że sami mówią, w końcu zmieńmy tego prezesa 15-20 lat, ile można, tak? I później tylko są dobierani ludzie. Przecież ludzie, którzy kończą studia, gdzieś tam pojawiają się, też mają jakieś doświadczenie, tak? A z kolei ktoś, kto jest ciągle przy władzy, to z drugiej strony za, może nie przy władzy, ale załóżmy, jest tym wójtem, on też w pewnym momencie nie wie, jak być przedsiębiorcą. Może wie, ale nie do końca, bo to są inne relacje. Przedsiębiorcy się na przykład
czyli
zderzają z rzeczywistością.
Jest pan zwolennikiem przewietrzenia co dwie tak. kadencje. Senator Grzegorz Napieralski, dwukadencyjność, likwidacja jednomandatowych okręgów wyborczych, inny skład PKW. To będą takie trzy bezpieczniki, które wprowadzi partia rządząca, pańskim zdaniem?
No nie. Panie redaktorze, no po pierwsze, szanowni państwo, po pierwsze likwidacja jednomandatowych okręgów wyborczych. Jak partia będzie chciała wygrać wybory, to też będzie brać celebrytów na listy. No tak się zdarzało, no, że ludzi popularnych po prostu się zaprasza na listy i czy to będą jednomandatowe okręgi wyborcze, czy to będą listy partyjne i wybory proporcjonalne, to tacy ludzie zawsze się znajdą. No, jeżeli ktoś chce wygrać wybory i jest ktoś bardzo popularny, ja nie chcę tu teraz używać słowa celebryta, bo to w tym w przypadku jest raczej jak pojmowane jako coś złego, ale są na przykład, nie wiem, bardzo znani lekarze, bardzo znani nauczyciele, bardzo znani, nie wiem, prawnicy, działacze społeczni, stowarzyszenia i są bardzo popularni w danej gminie, no to partia polityczna będzie ich pozyskiwała, bo będzie chciała mieć kogoś popularnego.
Inaczej, czy ten kierunek, który przyjęto w projekcie kodeksu wyborczego, uważa pan za słuszny?
Nie, dlatego, że jednomandatowe okręgi wyborcze, szczególnie w małych gminach, zaczęły budować tak naprawdę, bo to jest dopiero początek, tak samo jak w wyborach do Senatu, to jest dopiero początek budowy bardzo silnego obywatelskiego społeczeństwa. Dlaczego? Dlatego, że wtedy w tym okręgu wyborczym dany bądź senator, bądź radny, żeby wygrać te wybory, on musi naprawdę odbyć bardzo rzetelną pracę. I to nie jest tak, ja absolutnie będę tu bronił radnych, którzy byli wybierani, tak, że oni nagle jakieś budują, nie wiem, populistyczne programy wyborcze albo coś obiecują. Nie, oni właśnie są w jednomandatowym okręgu wyborczym. Oni muszą znać swoich wyborców, na co dzień z nimi pracować przez te 4 lata, żeby oni ponownie ich wybrali.
Mamy tak? 3 minuty do końca, więc nie. Czas na podsumowania. Panie senatorze.
Wie pan co, panie redaktorze, ja mam taką propozycję. No poczekajmy, jak zakończy się na koniec tak naprawdę praca nad tą ustawą, bo ja się obawiam, że może być prowadzona jedna tura na przykład w tych wyborach, że ta dwukadencyjność, bo posłowie PiS-u mówili wprost, my możemy ją teraz prowadzić, dlatego że w katalogu na przykład, kto nie może startować na wójta i burmistrza, wpiszemy taki zapis. Byłeś burmistrzem, wójtem, prezydentem dwie kadencje, nie możesz kandydować, więc to ta wsteczna kadencyjność może się pojawić. No, ja bym poczekał, aż te prace się zakończą i przyjdę do pana do studia i porozmawiam.
Zatem poczekamy i porozmawiamy. Teresa Sadowska, wójt gminy.
Ja bym chciała, szanowni państwo, żeby wprowadzono takie regulacje, żeby ludzie sami z siebie chcieli startować, chcieli być radnym, mają coś do powiedzenia, mają do zaproponowania, chcą działać i oni, żeby mogli, bo jest naprawdę coraz gorzej. Ludzie po prostu nie chcą startować, nie chcą się narażać, nie chcą być gdzieś potem wykrzykiwani.
I kropka. Adam Kalinowski, okay. 30 sekund ostatnie.
40% frekwencja to nie napawa optymizmem rzeczywiście. Natomiast koszty jednomandatowych okręgów wyborczych, no jeżeli ktoś rezygnuje z różnych przyczyn, trzeba znowu powołać komisję od nowa i wszystką, całą procedurę od nowa. I wtedy jest łatwo takiemu wójtowi powiedzieć, słuchaj, ty będziesz moim kandydatem i już wchodzisz, tak? Więc nie daje się na przykład osobie, która by chciała być tym radnym, rzeczywiście możliwości. Łączenie tutaj kandydowania na wójta i na radnego, to też należałoby to jednak wziąć i rozdzielić. Niech się ludzie decydują.
I kropka.
A wstecz, przepraszam, jeszcze jedna.
Jeszcze jedna kropka.
Kropkę wstecznie, nie będzie to wstecznie. Jestem przekonany, że
trzymamy
nie
za słowo.
Wstecznie.
30 sekund Łukasz Szelonk ostatnie.
Po pierwsze możemy zrobić tak, że radni mogą wybierać wójtów i burmistrzów i to też by był fajny pomysł, bo wtedy cała rada ponosi odpowiedzialność za decyzję. Po drugie można zrobić, jeżeli chodzi o jednomandatowe okręgi wyborcze, to co pani wójt przed chwilą powiedziała, czyli kolejny z listy, który uzyskał, nie z listy, tylko który uzyskał wynik dobry, też jest radnym i nie ma potrzeby przeprowadzania wyborów.
Myślę, że jeszcze raz spotkamy się w tym samym składzie, bo robi się interesująco. Grzegorz Napieralski, Senator Rzeczypospolitej
Polskiej.
Bardzo
dziękuję, miłej niedzieli życzę.
Adam Kalinowski.
Dziękuję, wszystkiego dobrego.
Łukasz Szelonk oraz Teresa Sadowska, wójt gminy Banie.
Tak zawsze na koniec jakoś już jestem przyzwyczajona.
Ale jak mówi pismo...
Nie na koniec, to ja na koniec, dziękuję.
Jak mówi pismo, ostatni
dziękuję.
Będą pierwszymi.
Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Również życzę wam miłej, dobrej niedzieli.